Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Piotr Augustyniak. Boga nie ma, jest życie. Czyta Łukasz Borkowski. Prolog. Duchowość niewierzącego. Nie wierzę w Boga. Myślę, że Bóg, w którego trzeba wierzyć, z pewnością nie jest Bogiem. Jest czymś, w co trzeba wierzyć. Trzeba w coś wierzyć. Trudno nie wierzyć w nic. Ludziom jest trudno. Ludzie potrzebują wiary. I w coś sobie wierzą. Sobie. Potrzeba religijna, wywoływana przez naszą słabość i kruchość. Niezgoda i ból z powodu śmierci i ograniczenia. Alergia na własną skończoność. Pustka i żądza jej zapełnienia, czymkolwiek. Wszystko to streszcza się w lęku przed nieistnieniem. Odpowiedzią jest wiara w Boga, którego nieistnienie się nie ima, bo jest wszechmocny, nieśmiertelny, transcendentny. W sumie nieważne, czy ten Bóg naprawdę istnieje. Ważne, że wiara w Niego chroni przed horrorem niebycia, że jeśli się w Niego wierzy, to można odetchnąć z ulgą. Ach, te głupie lęki przed nieistnieniem, głupie i naiwne, małostkowe i bezduszne. O istnienie takiego Boga spierają się ateiści z ludźmi wierzącymi. Mnie jednak od dawna już nie obchodzi ani ten Bóg, ani ich spór. Próbuję się przebić do innego doświadczenia. Coś boskiego pełga w jaskini życia. Objawia się w błękicie nieba. Ogarnia wszystko, cały wszechświat. Spróbuję w tej książce opowiedzieć to doświadczenie. Bóg, bogowie, bóstwa, bożki, siły, moce, zwierzchności i władze, demony i duchy. Istoty nadprzyrodzone. Czy da się o nich opowiadać jako o czymś realnym? Czy opowieści o nich nie są zawsze opowieściami o naszych przekonaniach i obsesjach? A może w ogóle ich nie ma? Jesteśmy tylko my. Ale przecież nie tylko my, bo jeszcze ziemia i niebo. Woda i powietrze, ogień i lód, światło i ciemność, księżyc i gwiazdy, deszcze i susze, wiatr i błyskawice, drzewa migdałowe. Orły, które szybują nad przepaścią schodzącą do morza. Wyschnięta trawa i oregano. Kamienie, glina, skały wulkaniczne, pomarańcze, pszczoły, a więc nie jesteśmy sami. Jest jeszcze miłość. Miłość i nienawiść. Myślenie i odczuwanie, wyobraźnia i jej brak. Są też inni ludzie. Dobrze, gdy nie nazbyt wielu, naraz, w jednym miejscu. Jesteśmy w coś włączeni, wszczepieni. W życie. W istnienie. Jak zwał, tak zwał. Czy czujecie się jego częścią? Jak pomarańcze i pszczoły? Jak kamienie i zmarszczki na tafli morza? A wasz Bóg, jeśli go jeszcze macie, choć już nie potrzebujecie? Czy również on nie powinien być jak pomarańcza i pszczoła? Biada każdemu, kto miałby znajdować się ponad kołowrotem świata. Również Bogu, takiemu, który byłby panem istnienia i władcą życia, niedotykalnym, ponadświatowym, wszechmogącym, panującym. Bo taki Bóg to bluźnierstwo przeciwko życiu. Tylko istnienie istnieje, pisał mistrz Eckhart, a co nie jest istnieniem i nie jest w istnieniu, nie jest jego częścią, nie istnieje. Nie ma więc niczego ponad istnieniem, bo to, co byłoby ponad istnieniem, byłoby poza nim, a więc by nie istniało. A nieistnienie to coś, czego nie ma. Nie ma więc Boga ponad istnieniem. Nie ma Boga, którego pragną ludzie jako Pana istnienia. Istnienie nie ma Pana, bo niczego nie może mieć ponad, poza sobą. To istnienie jest Panem. To istnienie jest Bogiem. To istnienie jest. Istnienie, które wydarza się jako pomarańcza i pszczoła, kwiat migdałowca i wulkaniczny kamień, jako bogowie i duchy ewentualnie, oraz ludzie. Istnienie i Bóg to zatem jedno i to samo. W takiego Boga nie da się wierzyć. Takim Bogiem się oddycha. Takiego Boga się doświadcza jako górskiego powietrza i morskiej bryzy. A może pojęcie Boga jest tu zupełnie niepotrzebne? Po co nam ono, gdy mowa o istnieniu, o życiu? Żyć życiem, jedynym i niesamowitym. Istnieć istnieniem. Jak szukać takiego istnienia, takiego życia, takiego jest? Jak poza wiarą i wbrew jej bezduszności być duchowo żywym? Dedykacja. Chciałbym zadedykować tę książkę mojej babci, mamie mojego ojca. Babcia była Ukrainką. Jej ukraińskość i jej rodzinne sioło, Seło, to mityczna kraina mojej wyobraźni. Ukształtowały mnie opowieści o wszystkim, co wydarzyło się tam przed wojną, czyli dla babci przed 1941 rokiem. Gliniana chata z klepiskiem, zapiecek, beztroska, którą brutalnie przerwał Hołodomor. Rabunek i rekwirowanie ostatnich zapasów. Placki zmielonych opadłych liści, gdzieś tam, mimo wszystko, ukryta resztka ziaren pszenicy. Przeżyli. Potem szkoła i gimnazjum. Przymusowy komsomoł. A w domu pielęgnowana wierność ojczystej mowie i cerkwi. Czytanie Szewczenki wieczorami przy świecach. Serca pałały i żyła wolna Ukraina. A w niedzielę Biblia. I jeszcze kawałek ziemi za domem. Choć całą zabrał kołchoz, to pozwalał uprawiać cząstkę na własne potrzeby. I step szeroki. Opowiem wam w tej książce również historię babci. Jej życie. Opowiem, bo bez niego moje własne jest niezrozumiałe i niezrozumiałe jest moje dotykanie istnienia. Potrzebowałem dużo czasu, żeby zdać sobie z tego sprawę. Jej ukraińskość nie była inwazyjna, była intymna. Babci nie przyszłoby na myśl, żeby ją narzucać, wpajać, choćby proponować. Dzięki temu dała mi coś prawdziwego. Oddziałującego dyskretnie, wolnego jak stepowy wiatr, nie domagającego się żadnych deklaracji i wyborów, bezwarunkowego. Taka była moja babcia. Niesamowita. Chciałbym, żeby ta książka opowiadała o duchowości i wewnętrznym życiu tak, jak moja babcia opowiadała mi o Ukrainie. Bez narzucania i wmawiania czegokolwiek, bez emocjonalnego szantażu. Bez paternalizmu, bez przekonywania to bardzo ważne, potrzebujecie tego, albo świat będzie duchowy, albo nie będzie go wcale. Nie chcę tak. To droga donikąd. Za dużo jest wszędzie kaznodziejstwa, a więc do diabła z kaznodziejstwem, z nawracaniem i pouczaniem. Po napisaniu Jezusa nie Chrystusa, mojej poprzedniej książki, dotarło do mnie wiele sugestii, a nawet jasno sformułowanych oczekiwań, żebym napisał coś w rodzaju instrukcji, podręcznika do praktykowania duchowości poza religią lub, jak ktoś to sformułował, do duchowego ateizmu. Zapaliłem się do tego pomysłu, ale im więcej zastanawiałem się nad tym, jak miałoby to wyglądać, tym bardziej nabierałem przekonania, że to nie może być ani instrukcja, ani poradnik. I chyba wcale nie dlatego, że nie potrafiłbym napisać czegoś takiego, lecz dlatego, że strywializowałbym temat i mu zaprzeczył. Pisanie o duchowości i wewnętrznym życiu, zwłaszcza jeśli miałyby one realizować się w świecie, w którym religia jest nieodwołalnie martwa, może być tylko intymne. Musi prowadzić przez autora i jego własne doświadczenie. Jeśli nie ma to być puste wymądrzanie się albo manipulacja, wolno jedynie opowiadać o sobie. Mówić, ze mną było tak i tak, a teraz jest tak. Nie uzurpować sobie przy tym prawa do obiektywnej, jedynej wiedzy. I nie oczekiwać niczego oraz, nie dość podkreślać, niczego nie narzucać. Chciałbym, żeby ta opowieść była wprowadzeniem do duchowości, ale wyłącznie w sensie wprowadzenia kogoś w ruch. Mnie samego przede wszystkim, a czytelników, tylko jeśli się na to zgodzą. A więc inspiracją do własnej wędrówki, do myślenia, czucia, pytania. Inspirować, nie nauczać i nie formatować, bo nie ma gotowego formatu, nie ma jednego przepisu. Może w świecie, w którym królowała religia, u nas katolicyzm, mogło i musiało tak być, bo były dogmaty, przykazania, prawdy wiary. Przestrzeń została określona, punkt dojścia wyznaczony. Ale nawet wówczas to, co najbardziej wartościowe i inspirujące, było indywidualną relacją ze zmagań, pełnych zarazem frustracji i fascynacji, z tym, co niewysłowione i niepojęte. A cóż dopiero w wewnętrznym życiu, które wyrzekło się religii i wiary, gdy to, co niepojęte, nie jest już oswajane pojęciami Boga, Bożej osoby, Stwórcy, najwyższej prawdy. W duchowości wolnej od religii to, co niepojęte i niewysłowione, pozostaje niepojęte i niewysłowione. Kropka. Choć nazywane życiem albo istnieniem, określane jako nicość lub początek, wymyka się zrozumieniu. Pozostaje tajemnicą. Jest pytaniem, na które nie ma odpowiedzi, ale którego zadawanie podnosi nasz pogubiony intelekt. Jest doświadczeniem, które przemienia życie, ale nie mówi, jak żyć. Może tylko niekiedy mówi, jak żyć nie warto. Ale nie inwazyjnie, z maksymalną powściągliwością. A więc tylko tyle. Spróbuję podzielić się swoją historią. Podzielić się własnym losem, własnym doświadczeniem i własnymi myślami. Odsłonić swój świat wewnętrzny z nadzieją, że będzie to dla was bliskie, otwierające. Spróbuję nie chować się za ironią, wiedzą, autorytetem i nie bać się wzruszenia. Tak właśnie babcia opowiadała mi o Ukrainie. Część pierwsza. Curych pod Bocianem. To tytuł wiersza Paula Czelana, a zarazem miejsce nad rzeką w centrum miasta, gdzie spotkał się, a było to spotkanie pełne dramatyzmu, ze swoją przyjaciółką, Nelly Zaks. Spotkali się, żeby porozmawiać o sobie i o Bogu. Kto jeszcze prócz nich mógłby umówić się po wojnie w Curychu, żeby porozmawiać o Bogu? Mormońscy misjonarze? Świadkowie Jehowy? Protestanccy teologowie, którzy zjechali się na konferencję naukową outsiderów i pogrobowców? Nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Dlatego nie jest łatwo wyobrazić sobie to spotkanie. Dwoje poetów, przyjaciół. Dwoje duchowych bliźniąt, czego mają świadomość. Dwoje Żydów ocalałych z zagłady. Spotkanie pierwszy raz na żywo. I od razu w temacie kluczowym. Czelan myśli, że ona myśli, że on wierzy w Boga i jest poetą apofatycznym, ale religijnym. A on przecież jest ateistą. Ateistą to mało powiedziane, nihilistą, obrazoburcą, pełnym nienawiści do idei Boga, zwłaszcza żydowskiego. Ona myśli zaś, że on przecież wie, że ona wie, ale ma nadzieję, że jest jednak inaczej, bo mu nie dowierza. Jego poezja jest przecież głęboko duchowa, mistyczna. Więc on sam, choć nie wie o tym, nie chce wiedzieć, jest mistykiem. Wtajemniczonym w istnienie i nieistnienie. W Boga. Wewnętrznie przebudzonym hasydem, stąpającym tanecznym krokiem poezji po otchłani Boga. Tak, bez wątpienia jego poezja jest przeniknięta mrokiem tej otchłani. Jej czarnym jak noc światłem. Wszyscy znamy ten wers, czarne mleko poranka. Spotykają się więc i on czuje, że musi jej to teraz wszystko wytłumaczyć. Wyjaśnić, co niedopowiedziane, mogące rodzić nieporozumienia. W imię braterstwa i siostrzeństwa. Zapisuje potem to zdarzenie w wierszu. Spacerowałem po Curychu, szukając tego spotkania. Jego aury, jego tajemnicy. Chciałem ich zobaczyć, podpatrzeć i podsłuchać. Curych jest miastem pełnym duchów, zwłaszcza w świąteczne letnie popołudnie. Jest tak sennie, onirycznie cicho. Rzeka ledwo płynie. Nagrzane powietrze lekko wibruje. Czas dawno się zatrzymał, co uzmysławiam sobie mijając Frauebad, zbudowane na rzece kąpielisko dla kobiet. Utrzymujący się na wodzie kwadrat, otoczony drewnianymi pomostami, krużgankami i pawilonami. Wejście prowadzi z brzegu przez krótki pomost. Gdy mijam to miejsce, nieco widmowe i tego dnia wyludnione, mamroczę pod nosem słowa wiersza w niemieckim oryginale. Wiersz ma obłędny rytm. Przypomina zaklęcie, mantrę. Przenosi mnie w przeszłość. W tamto ich w niebo wstąpienie. Jestem bardzo zaprzyjaźniony z tym wierszem, podaję go więc we własnym przekładzie. Podobnie jak kolejne. Curych pod bocianem. Dla Nelly Zaks. O, za dużo była mowa. O, za mało. O ty i ale ty. O zmąceniu przez jasność. O żydowskości. O twoim Bogu. O tym. W dzień w niebo wstąpienia naprzeciw stała katedra i szła tu, w drobinie złota przez wodę. O twoim Bogu była mowa. Ja mówiłem przeciwko niemu. Ja kazałem sercu, które miałem, ufać. W jego najwyższe, charczące, jego złorzeczące słowo. Twoje oko patrzyło na mnie, poza mnie. Twoje usta mówiły oku, słyszałem. My nie wiemy przecież, wiesz ty. My nie wiemy przecież, co jest ważne. Idąc dalej, bez większego trudu odnajduję to miejsce. Katedra jest po drugiej stronie rzeki. Odbija się w wodzie. Jawi się w złotej poświacie. Nelly siedzi przy stoliku, pochylona nad kawą, jakby wróżyła z fusów. Paul podnosi głowę, oskarżając jej Boga. Boga, który nie zapobiegł zagładzie. Boga, który patrzył i milczał. I odczuwał tylko mroczną satysfakcję. Boga sadystę i okrutnika. Boga satrapę i demona, który od wieków złorzeczy swojemu ludowi i groził unicestwieniem za jakieś absurdalne, urojone grzechy. Ten przepełniony szaloną furią zazdrośnik i despota potrafi tylko charczeć i rzęzić. Paul mówi przeciwko niemu. Wyrzuca z siebie, złorzecząc jak on stężoną nienawiść. Wykrzykuje głośno, ja myślę, ja oskarżam, ja potępiam, ja. Ona próbuje go powstrzymać swoim milczeniem. Przekrzyczeć zdławionym szeptem. On jej przerywa. Ale ty, co ja? No ty jednak... Ja? My przecież... Tak, my. My nie wiemy, wiesz ty. Nie wiemy my? My nie wiemy, co jest. On na próbę, ponieważ boi się ją stracić, chce nawet zaufać mowie tego Boga. Może kiedyś, Paul ma taką nadzieję, upodobni się ona do jej delikatnego szeptu. Ale nawet jej kojący szept nie zagłusza tamtego rzężenia i złorzeczenia. Ona, patrząc na niego, patrzy przez niego gdzieś, daleko. Może widzi tam, w bezkresnej dali swojego Boga, który jest poetą, takim jak Paul. Spotkali się więc? Czy na zawsze rozminęli? Nelly, Paul i Bóg, którego nie ma, który rzęzi. Widać w nich tyle bezradności. Tyle jej w ten dzień w niebo wstąpienia. Kraków, Berlin. O Czelanie i jego szwajcarskim spotkaniu z Zaks opowiedziała mi Jadzia, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodziliśmy razem na wykłady Bronisława Łagowskiego. Jadzia znała się świetnie na Czelanie i na Szolemie. Podarowała mi nawet kopię najważniejszych wierszy Czelana. Chodziłem wtedy jeszcze w dominikańskim habicie, ostatni rok przed odejściem. Nie znałem tej poezji, ale Jadzia była fajna, lubiłem z nią rozmawiać. Zacząłem więc te wiersze czytać i od razu mnie wzięło. Od pierwszego wejrzenia. Zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Myślę, że to zauroczenie nigdy nie minie. Podzieliłem się wierszami z Łukaszem, byliśmy razem na wylocie z zakonu. Na całe szczęście pozwolili nam studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim filozofię. To nas ratowało przed obłędem, bo atmosfera w zakonie była wtedy przesiąknięta paranoją. No i mieliśmy Cezarego. Przyjaźnić się z Cezarym Wodzińskim to było coś. W porównaniu z tym takie drobiazgi jak konflikt z władzą zakonną i systematyczny mobbing wyraźnie traciły na znaczeniu. Przyjaźniliśmy się z Czarkiem, wtajemniczał nas w filozofię, w życie, trochę też w erotykę. Miał bardzo bujną wyobraźnię, dar opowiadania i chyba niemałe doświadczenie. Cezary napisał potem książkę o Czelanie i Heideggerze, ale wtedy jeszcze o Czelanie nam nie wspominał. Czelana przyniosła Jadzia. Łukaszowi te wiersze też bardzo przypadły do gustu. Jego ulubiony. Była ziemia w nich. I kopali. Kopali i kopali, tak mijały ich dzień, ich noc. I nie wielbili Boga, który, tak słyszeli, wszystkiego tego chciał. Który, tak słyszeli, wszystko to wiedział. Kopali i już nic nie słyszeli. Nie stali się mądrzy, nie wynaleźli żadnej pieśni, nie obmyślili żadnego języka. Kopali. Przyszła cisza, przyszła też burza, przyszły morza wszystkie. Ja kopię, ty kopiesz i kopię też robak. I to śpiewające tam powiada, oni kopią. O jakiś, o żaden, o nikt, o ty. Dokąd to szło, jeśli donikąd szło? O ty kopiesz i ja kopię i dokopuję się do ciebie. I na palcu budzi się nam pierścień. Pierścień jest z pewnością symbolem wtajemniczenia. Wtajemniczenia w nic. Jadzia, Wodziński, Czelan i Heidegger wtajemniczyli nas w nic. To dosyć zabawne, ale dla mnie zarazem bardzo przejmujące. Zamykam oczy i widzę nas siedzących po nocach w celi, palących fajki, nie papierosy. Prawdziwe fajki. Przepijaliśmy dym piwem. Hobbici w średniowiecznych sukniach. W średniowiecznych murach. Łukasz miał wtedy jedynkę, czyli mieszkał sam. Przychodziliśmy więc do niego we dwóch, trzech, czasem szedłem sam. Siedzieliśmy po cichu. Rozmawialiśmy szeptem, żeby nas nikt nie słyszał w czasie ciszy nocnej. I bywało tak, że czytaliśmy Czelana. Czasem się kłóciliśmy, a jak już się kłóciliśmy, to na ostro, więc nieraz zaczynaliśmy się naparzać. Mnisze zapasy w tunikach. Robił się tumult. Najczęściej jednak nikt nie przychodził. Kiedyś zapukał nasz drugi przełożony, ojciec submagister, ale drzwi były zamknięte od środka, a on prawdopodobnie nie miał ochoty robić afery. Uciszył nas więc i sobie poszedł. Po naparzankach zwykle się godziliśmy. Święty Paweł pisał przecież, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A nam się te słowa podobały. Łukasz czytał ten wiersz, a ja czułem to samo co on. Że nareszcie jesteśmy na tropie tego, po cośmy tam przyszli. Jak to się mówi w żargonie, wstąpili. Nie żeby czcić Boga, jak się nam kiedyś wydawało. Nie żeby swoje życie zamienić w pieśń uwielbienia. Tak nas uczono. Życie zakonnika musi być jak pieśń ku czci Pana. Przyszliśmy tam, żeby dokopać się do nic i zdobyć pierścień wtajemniczenia. Przyszliśmy tam, żeby kopać w ziemi, która była w nas. Tak, wreszcie wiedzieliśmy po co i że jesteśmy ziemią i dla ziemi, a nie dla nieba. To dlatego wykopaliśmy się stamtąd, czy też, jak kto woli, nas stamtąd wykopali. Przekopaliśmy się na wylot przez Boga, którego kiedyś chcieliśmy chwalić, w którego próbowaliśmy wierzyć i dokopaliśmy się do nic, nie do nicości. Cezary zabronił nam używać tego słowa, bo nie do pustki się dokopaliśmy, lecz do czegoś, co jest tak całkowicie inne od wszystkiego, że można to nazwać tylko niczym. Nic inne niż coś, niż każda rzecz konkretna czy abstrakcyjna, niż cokolwiek, co można spotkać lub pomyśleć. Coś takiego, czego nie można nazwać czymś. Takiemu nieczemuś najlepiej nadać nazwę nic. A jest ono samym życiem, istnieniem, byciem. Jak zwał, tak zwał. ziemią po prostu, z której powstaliśmy i w której się teraz zanurzyliśmy jak robaki i kopaliśmy, połykając ją, trawiąc, czerpiąc z niej siłę. Tak, jeśli cokolwiek miałbym dziś nazwać Bogiem, to właśnie tę ziemię, w której się kopię, to życie, którym się żyje, istnienie, którym się istnieje. Ile trzeba mieć odwagi, żeby tak myśleć i tak żyć? Ile odwagi, żeby tak kopać? To trudniejsze niż wierzyć sobie w jakiegoś Boga, który jest gdzieś tam, który jest czymś, do czego można się odwołać, który jest osobą i który wszystko tłumaczy, wyjaśnia życie. 4 razy dziennie muciliśmy wtedy psalmy, na przemian w kapitularzu, w kaplicy i w kościele. Po łacinie i po polsku. Melo recytując albo opatrując je chorałowymi ozdobnikami ze wiasami. I było to całkiem puste zajęcie. Żadne słowa się do nas już nie przebijały. Wytarte i nieme. Rytuał, obowiązek, który niczego nam nie dawał. Niczego nie odsłaniał. Wychwalaliśmy jakiegoś Jehowę. Wzywaliśmy pomsty na jakichś Filistynach. Wygrażaliśmy innym poganom i ich napletkom. Przyzywaliśmy Boga na pomoc w dolinie. I było to puste jak cymbał brzmiący. A w nocy, przy fajce i piwie, wystarczał nam jeden psalm. I oczy nam znów pałały. Umysły się budziły. Krew zaczynała krążyć w żyłach. Ale jaki to był psalm? Psalm. Nikt nie lepi nas na nowo z ziemi i gliny. Nikt nie zaklina naszego prochu. Nikt. Bądź pochwalony Ty, nikt. Dla Ciebie chcemy rozkwitać. Ku Tobie. Niczym. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Nadal. Rozkwitając. Niczego. Nikogo różą. Ze słupkiem jak dusza jasnym, pręcikiem pustynno-niebnym, z koroną czerwoną od słowa purpurowego, które śpiewaliśmy ponad, o ponad cierniem. Ten wiersz Czelana mówi sam za siebie. Jest doskonały. Czuję, że niestosownie byłoby go komentować, rozmieniać jego doskonałą formę na drobne myśli. Przywołuje on jednak w mojej głowie jeszcze inne wspomnienie. To były moje ostatnie wakacje w zakonie. Spędzałem je w Berlinie na kursie językowym. Mieszkałem przez 2 miesiące w klasztorze w dzielnicy Moabit. Pracowałem trochę w zakrystii. W zamian za to niemieccy dominikanie fundowali mi kurs językowy, na który jeździłem codziennie przez Tiergarten, mijając Siegessäule. Kolumnę zwycięstwa ze złotym aniołem na szczycie. Jeździłem tamtędy również do Staatsbibliothek. Kwerenda, którą wtedy zrobiłem, wystarczyła mi do napisania nie tylko magisterki, lecz także połowy doktoratu. Bardzo owocne, intensywne doświadczenie. To z kafejki internetowej bibliotece napisałem pod koniec wakacji list do przełożonego z informacją, że odchodzę. Tu się ostatecznie upewniłem w swojej decyzji i tu ją urzeczywistniłem. Pamiętam tę chwilę krótkiego zawieszenia, gdy cała moja przyszłość miała się odmienić jednym kliknięciem myszy w ikonkę wyślij. To się nazywa metafizyczny moment. Świadomość nieodwracalności własnej decyzji. Jej powagi. Można powiedzieć, że zbierałem się do odlotu. Tak właśnie, pełen uniesienia, odczuwałem wtedy swoje odejście z zakonu. Jako lot ku życiu. Jeżdżąc przez Tiergarten na białej klasztornej kolażówce, czułem się wolny jak ptak, a może raczej jak anioł, taki jak w niebie nad Berlinem, który wybrał życie w ciele, materializację, a co za tym idzie, miłość i namiętność, czucie smaków, zapachów, kolorów, również śmierć i przypadkowość. Jeździłem więc w te i we w te po Berlinie. Nasiąkałem miejscami, w których anioł Wendersa i Handkego dojrzewał do swojej decyzji, pełen tęsknoty, żeby być. Być jak oni. Ci dziwni podróżnicy donikąd. Przypadkowi śmieszni, czasem wzruszający, częściej godni politowania. Ludzie.
W niebie nad Berlinem anioł przechadzał się wśród regałów i stolików biblioteki, do której codziennie pedałowałem, i przysiadywał na ramieniu tego innego, złotego, anioła na szczycie kolumny. Może wciąż tam siedział, gdy przejeżdżałem obok. Spoglądał na mnie z wysoka, chcącego żyć i zaczynającego żyć tak jak on. A potem w bibliotece czytał mi przez ramię, gdy kartkowałem kolejne komentarze do Heideggera i mistrza Eckharta i gdy pisałem swój pożegnalny list. Tak, wtedy na pewno czułem jego niematerialny dotyk. Dobry czas. Sposobny i krytyczny. Natężony i wyzwalający. Kairos. Klasztor dominikanów w Berlinie był wyjątkowy jak na ówczesne niemieckie realia zakonne. Był konserwatywny, wręcz tradycjonalistyczny. Pachniało tam lefewrem, choć o poranku zdecydowanie bardziej kawą z filtra i jajecznicą na bekonie. Dominikanie w Niemczech byli, pewnie nadal są, bardzo progresywni, lewicowi. Ale było wtedy wśród nich również trochę konserwatystów. Żeby uniknąć konfliktów, postanowiono stworzyć dla nich getto. Wysłano ich wszystkich w diabły do Berlina. Do neogotyckiego klasztoru z kościołem oraz parafią i dano jasno do zrozumienia, żeby się odczepili i nie wkurzali bardziej oświeconych współbraci. Tak w każdym razie o tym opowiadali. Czułem się tam całkiem dobrze, bo patrzyli na nas dwóch kleryków z konserwatywnej katolickiej Polski jak na swoich. Przyjaźnili się z nami. Afirmowali nas. Fundowali piwo i słodycze. Wycieczki i zakupy. Byli naprawdę mili. Opowiadali też, jak trudno być tradycjonalistycznym odmieńcem w progresywnym społeczeństwie. Najlepiej pamiętam ojca Rainera. Zwierzył mi się kiedyś, że w poprzedniej parafii tak go prześladowali za niedzisiejsze poglądy, że wpadł w depresję. Myśli samobójcze, które go nawiedzały, zaprowadziły go wreszcie ze sznurem w garści do pobliskiego zagajnika. Już wyszukał odpowiednie drzewo, już sobie upatrzył gałąź i wtedy nie wiadomo, jakim cudem przybiegła klasztorna kucharka. Powiedziała mu, że poczuła niepokój i coś kazało jej ruszyć do lasu, na którego skraju stał klasztor. Tak w każdym razie twierdził Rainer, opowiadając o swoim ocaleniu. Oczywiście przypisywał je palcowi Bożej opatrzności, choć w rzeczywistości zawdzięczał je kucharce, która pewnie od dawna miała go na oku i być może zobaczyła przez okno, jak idzie gdzieś ze sznurem w garści i błędnym wzrokiem. Rainer w ogóle wyglądał trochę jak Rilke, choć pewnie wolałby wyglądać jak Maksymilian Kolbe. Niewykluczone, że dlatego nosił okrągłe druciane okulary. Mimo skrajnie konserwatywnych poglądów miał w sobie, jako niedoszły samobójca, jakąś otwartość. Lubiliśmy się. Nie wiem, czy to ten rilkowski wygląd, czy bardziej szczerość i sympatia, którymi mnie darzył. Coś w każdym razie sprawiło, że postanowiłem podzielić się z nim czelanem. Pamiętam, jechaliśmy za miasto na wycieczkę. On prowadził. Jakoś zeszło na poezję. Wyrecytowałem wtedy z pamięci psalm i Rainer o mało nie wpakował nas w barierkę na poboczu autostrady. A jechał jakieś 160 na godzinę. W ostatniej chwili odbił w prawo, krzycząc: to jest nihilizm, to bluźnierstwo. Miał oczywiście rację. Swoją rację. A ja zdecydowanie przeceniłem jego otwartość. Potem nigdy już z nim nie wsiadłem do auta. A po moim wyjeździe z Berlina więcej się nie spotkaliśmy. Dowiedział się później, że wystąpiłem i pewnie pomyślał sobie: ciągle jacyś przychodzą i odchodzą. Taka widać Boża wola i takie czasy. Pomyślał tak, bo tak się tam myśli. I od razu zapomniał. Nigdy nie było mi żal, że odszedłem. Wolałem zostać sam na sam z czelanem i z mistycznym nic. Z bluźnierczą świętością i boskością, które odnalazłem u poety, niż być tam dalej z nimi. Z Rainerami i Maksymilianami. Być może właśnie wtedy, w czasie tej przejażdżki, która nieomal skończyła się tragedią, z nieszczęśliwego anioła myślącego o śmierci i o zbawieniu przemieniłem się w tego, kim jestem. Zrozumiałem wtedy, jak daleko już odszedłem od ich ciasnego świata, gdzie na wszystko jest łatwa etykieta. Nihilizm. Bluźnierstwo. To z takich ust komplement. To potwierdzenie, że jest się na właściwej drodze. Nie wierzyłem już w Boga. Słyszałem tylko złowróżbne rzężenie Jego widma, złorzeczenie Jego upiora. Nie byłem już aniołem w depresji, który porzucił życie, więc nie mógł uporać się z własną narastającą martwotą. Byłem robakiem kopiącym w życiu. Prowadził mnie trans. Zdecydowanie na wolność. Cezary. Zdjęcie Cezarego stoi na moim biurku. Obok zdjęć moich dzieci. Ale on, choć miał w sobie coś z dziecka, był dla mnie raczej ojcem. Wbrew własnej woli, choć nie bez zaangażowania. Robienie z rozmysłem różnych rzeczy wbrew własnej woli to obowiązek filozofa. Własna wola bowiem donikąd nie prowadzi. Ona tylko zawłaszcza świat. A my kręcimy się wokół własnej osi, coraz tężsi, spasieni i przeżarci do cna samymi sobą. Własna wola pożera. Tuczy ego. Miałem 24 lata. Potrzebowałem kogoś, kto nauczy mnie na nowo myśleć. Myśleć i mówić w nowy sposób, a zarazem doświadczać. Bo to wszystko składa się na jedno. Doświadczamy tak, jak myślimy i mówimy. Potrzebujemy myśli, żeby zaistniał świat. Żeby się wyłonił w swoim kształcie. A wyłanianie się świata to jego wypowiadanie. To myślenie, które mówi i opowiada. Tak dzieje się doświadczenie. Nie jest tak, że najpierw doświadczamy, a potem to nazywamy, myślimy nad tym i jakoś pojmujemy. To jeden proces, jego równoczesne momenty. Każdy jest w każdym. Tego nauczył mnie Cezary i to jest prawda. Ludzie, którzy inaczej myślą, żyją w innym świecie. Ci, co ubogi mają język, uboższe też mają doświadczenie. Stoi sobie na tym zdjęciu. W kaszkiecie i polarowej bluzie. Zadziornie patrzy w oko obiektywu. Stoi na tle jakiegoś wybetonowanego nabrzeża. Na horyzoncie wyżyna się faliczna wieża, trochę przypominająca rakietę, trochę ostro zakończony długopis. Jego atrybut. Niebo jest mleczno-szare. Cezary to centralna czarna plama z szarą głową i szarymi nogami. Czerń jego torsu przypomina trochę wlot do jaskini. Nasuwa myśl o otchłani. Rosyjska bieszczadnia. Niemiecki abgrund. Głębia i przepaść. Brzmią zbyt bezpiecznie i swojsko. Dlatego Cezary wolał tamte słowa. Wiedział, jak bardzo ich potrzebujemy, a także tego, co zwiastują. Jak bardzo potrzeba nam rozwarcia otchłani w nas samych, kosmosu w głowie, czeluści w sercu, bieszczadni i abgrundu myślenia i odczuwania. Szukania słowa i myśli dla niepojętego, szukania na granicy doświadczenia. Słowa i myśli nie mogą zamilknąć wobec niepojętego, bo wtedy zamiast doświadczenia będzie głucha cisza. Ciemna ciemność, pusta pustka, martwy abstrakt absolutu. Byt jak kloc, jak amorficzna bryła. To będzie czarna dupa w czarnym lesie czarną, bezgwiezdną nocą, a nie prawda. Niepojęte w niepojęty sposób dobiera sobie słowa, szuka dla siebie myśli, przekłada siebie na doświadczenie. Rozbłyskuje w naszym myśleniu, mówieniu, doświadczeniu, jak niebo pełne gwiazd, iskrzące się nimi. Umieć tak o sobie pomyśleć, tak siebie doświadczyć, że ego to fikcja. Moja osobność, podmiotowość i odrębność to wszystko bzdura. To rojenie skupiającego się na sobie zachodniego myślenia. Jestem tylko aż sposobem, w jaki niepojęte mówi o sobie. Myśli siebie, staje się doświadczeniem. Moje i twoje ego, nasza podmiotowość to igraszka niepojętego, które prowokuje mnie i ciebie do myślenia. Jestem, jesteś miejscem, w którym się to dzieje. Miejscem, którym dla siebie samego staje się niepojęte. Oto ja, oto ty. Ecce homo.